Paweł Kraus, historyk sztuki, kurator projektu Wzór Podkarpacki jest dzisiaj gościem audycji Tu i Teraz. Rozmawiamy o wzorze podkarpackim. Te pierwsze skojarzenia Państwa zazwyczaj odnoszą się do jakichś ciekawych ornamentów, które można odnaleźć na meblach, naczyniach, strojach, kostiumach, jak mówimy. Dziś mówimy kostium, a przecież to było ubranie, prawda? Które było wyjątkowo ozdobione jakimiś właśnie elementami. No właśnie jakimi? To są kwiaty? To są rośliny? To są symbole?
To były głównie elementy roślinne, czyli te elementy, które stanowiły naturalne otoczenie dla mieszkańców ówczesnych wsi, ale to były również elementy geometryczne, dosyć popularne, a również wykorzystywane z racji łatwości kształtowania takiego wzoru przy pomocy nieskomplikowanych linii geometrycznych. Te elementy geometryczne najczęściej były wykorzystywane w zdobieniu snycerskim architektury drewnianej. Mm-hmm. To jest dosyć ciekawy temat. W tej edycji zaprzyjaźniona badaczka z Muzeum w Przeworsku, zespół pałacowo-parkowy, opisała aż 10 elementów tak zwanych szczytów budynków drewnianych. Dlaczego jest to ciekawe? Dlatego, że część tych budynków drewnianych praktycznie jest już ruiną. Na fotografiach, które badaczka przygotowała i przesłała nam w trakcie pracy nad wzorem podkarpackim, kilka z tych budynków już się waliło, już się waliło. Te szczyty ciągle jeszcze były widoczne, ta snycerka była widoczna, natomiast kwestia kilku lat i ta architektura drewniana zniknie. Dlaczego to jest interesujące? Dlatego, że jak Państwo się domyślacie, w Polsce, w regionach, w których tak zwana dbałość o lokalność jest kultywowana i wspierana przeróżnymi mechanizmami, również finansowymi, tę architekturę drewnianą próbuje się zachować. Ale nie mówię o zachowaniu w sposób dosłowny, czyli konserwowaniu po to, żeby taka zakonserwowana architektura drewniana stała i niczemu nie służyła, bo niestety tak bywa. Nie każdy chce mieszkać w domu drewnianym obecnie, albo nie każdy chce pracować w domu drewnianym. Ale też nad tą architekturą drewnianą i nad tymi wzorami pracuje się poprzez ich opisywanie i sugerowanie współczesnym twórcom wykorzystywania tych wzorów regionalnych we współczesnej architekturze. I to jest bardzo ciekawe.
Bardzo często tak się dzieje, rzeczywiście. Tak. Wiele podobnych schematów architektonicznych wędruje troszkę do współczesnej literatury. Co więcej, te znaki, o których powiedziałeś, które na architekturze drewnianej są po pierwsze symbolem bardzo często magicznym, prawda? Są także podpisem mistrza, cieśli, człowieka, który wykonał dach, zbudował ten dom. To też taka funkcja, prawda?
I oznaczają również statut mieszkańca tego domu. Tak. To było równie istotne. Ale to, o czym nie powiedzieliśmy, te elementy też w jakimś sensie pełnią funkcję użytkową. Mhm. Bo jeśli szczyt, czyli ten trójkąt, który widzimy z zewnątrz domu drewnianego, składa się z dwóch płaszczyzn, to ta zewnętrzna płaszczyzna służyła jako rodzaj zabezpieczenia podczas opadu deszczu. Deszcz spływał po zewnętrznej płaszczyźnie deskowania, a ta kolejna płaszczyzna deskowania nie ulegała zamakaniu. Więc była to funkcja również użytkowa, a ta zewnętrzna płaszczyzna była zdobiona przeróżnymi motywami snycerskimi przy okazji.
No właśnie, mówimy wzór podkarpacki i jednocześnie pokazujemy, jak on funkcjonuje w różnych miejscach i jak ma bogaty kontekst, jak też jest różny. A co z kolorystyką? Czy tutaj także mamy jakieś regionalne upodobania? Dominuje czerwień i niebieski kolor? Czy też ta barwa jest, ta paleta jest szersza?
Paleta nie jest, ogólnie kiedy spoglądamy na wzory, które publikujemy na stronie internetowej wzórpodkarpacki.pl, to ta paleta jest szeroka, ale jeśli przyjrzymy się poszczególnym wzorom przypisanym do poszczególnych obszarów etnograficznych, to te palety nie są szerokie, nie są bardzo skomplikowane. To wynikało z wielu kwestii, między innymi z kwestii dotyczących pozyskiwania barwników do barwienia, ale też z kwestii dotyczących zamożności osób, które te przedmioty wytwarzały. Jak powtarzam, to były przedmioty wytwarzane w przestrzeni tak zwanej kultury ludowej. I tak jak powiedziałeś, rzeczywiście dla Rzeszowa i okolic ta czerwień i błękit są dosyć charakterystyczne. Tak.
Powiedzieliśmy, że to jest nasze dziedzictwo i to jest coś, z czego warto czerpać. No to jak się czerpie z tego wzornika podkarpackiego? Kto z niego czerpie? Jakie macie informacje?
Przeróżne. Na przykład otrzymaliśmy zdjęcie, fotografię od osoby, która wykorzystała jeden z wzorów i przeniosła go na własne ciało w formie tatuażu. Także wachlarz wykorzystania jest dosyć duży.
No wyobrażam sobie, że na przykład projektanci mody, jest tendencja, która sugeruje, wróćmy do korzeni, poszukajmy w naszej tradycji, między innymi ludowej, wzorców, które dzisiaj także troszkę może zmienione, troszkę inaczej potraktowane, zmodyfikowane, mogłyby być atrakcyjną formą, no, na przykład takiego właśnie zewnętrznego potraktowania jakiegoś ornamentu w ubiorze.
Tak, no, daleko nie trzeba sięgać, szukając przykładów. Basia Olearka swego czasu przygotowała kolekcję, której punktem wyjścia był tak zwany haber rzeszowski, czyli wzór kwiatowy charakterystyczny dla wzorów ludowych z obszaru dzisiejszej Rzeszowszczyzny. Ale osoby, projektanci, projektantki, które działają w obszarze kultury lasowiackiej, też wykonywały i nadal wykonują stroje współczesne, szyją stroje współczesne, które są inspirowane w tym przypadku kulturą lasowiacką. Także wykorzystanie jest zauważalne, ale to jest również grafika. Bardzo często spotykamy się na terenie podkarpackiego. Na razie poza podkarpackie te wzory nie wychodzą, ale na terenie podkarpackiego spotykamy się z elementami z wzornika podkarpackiego, wykorzystywany do projektowania druków ulotnych, do projektowania plakatów, afiszy, które w jakiś sposób nawiązują do wydarzeń czy do zjawisk związanych z kulturą ludową. Co jest dla nas bardzo, ale to bardzo inspirujące, bo o to nam chodziło, żeby wyprzeć z podkarpackiego wzory, które nie są, nie przynależą do tego regionu, a które do niedawna dominowały w zasadzie w całej Polsce, i żeby jednak komunikować pewne elementy wzornicze, pewne elementy projektowe przy pomocy regionalnego wzornictwa.
To znowu mówimy o tożsamości, tożsamości regionalnej, kulturowej.
Tak. Tożsamości, która jest tematem ciekawym, ale zarazem trudnym, bo jak się Państwo domyślacie, nie każdy życzy sobie, aby jeden do jednego wzór ludowy znalazł się na jego t-shircie czy na jej spódnicy, sukience. Dlatego tu wchodzi w grę element kreacji współczesnych projektantów, którzy te wzory wykorzystują, ale też je przetwarzają. Warto zaznaczyć, że wszystkie wzory, wszystkie pliki wektorowe na stronie wzorpodkarpacki.pl znajdują się w domenie publicznej i można je pobrać i dowoli z nich korzystać.
No dziś mamy taką sytuację, że każdy chce mieć, no nie wiem, na przykład oryginalny i tylko jeden, jedyny na świecie płaszczyk, spodnie, koszule i tak dalej, i tak dalej. Cała zabawa w modę nie polega na tym, by nosić to, co nosi mój kolega, tylko nosić coś, czego nie ma nikt.
Być może tak też można spojrzeć na modę, chociaż unifikacja, o której wszyscy wiemy i od wielu lat mówimy, jest ciągle obecna w tym tak zwanym przemyśle modowym. Szczególnie w przemyśle fast fashion, gdzie bez unifikacji nie da się szybko i dużo pieniędzy zarabiać przy pomocy państwa, którzy tę odzież kupujecie. Ale alternatywa w postaci, nie powiem, krawców miarowych, którzy są raczej drogimi krawcami, ale w postaci rzemieślników, którzy szyją odzież i jest tych rzemieślników coraz więcej, jest przeciekawą alternatywą dla poszukiwania stroju, który jest wyróżnikiem, może być wyróżnikiem, zarazem wspiera lokalnych twórców.
Jest też nawiązaniem pięknym do tradycji.
Jest nawiązaniem do tradycji, w tym przypadku do tradycji kultury czy kultur podkarpackich.
To ja jeszcze, jeżeli pozwolisz, zwrócę uwagę na jedną rzecz. Projekt Wzór Podkarpacki jednoczy znakomitych specjalistów różnych ważnych instytucji kultury w naszym regionie. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Muzeum w Przeworsku, Zespół Pałacowo-Parkowy, o którym wspomniałeś, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Kresów w Lubaczowie. Mógłbym wymieniać dużo, bo to rzeczywiście są potężne instytucje, znakomici badacze, którzy ten świat rozumieją, potrafią go rozpoznać, no i potrafią jakby uczynić ten krok dalej, czyli nadać tym badaniom też nowe życie, tak bym powiedział.
Jeśli pozwolisz, to po raz kolejny chciałbym naszym wspaniałym partnerom podziękować za to, że rok po roku są otwarci na współpracę z nami, co jest dla nas fantastyczną przygodą, a mam wrażenie, że dla państwa też ciekawym materiałem do czytania, oglądania i wykorzystywania we własnych projektach.
Czy piąta odsłona Wzoru Podkarpackiego się odbędzie?
Chciałbym, żeby tak się stało. Będziemy aplikować o pieniądze do Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach kolejnego naboru projektów i jeśli projekt zostanie po raz kolejny dostrzeżony, to z przyjemnością będziemy go realizować.
Proszę, byście państwo spojrzeli koniecznie na stronę wzorpodkarpacki.pl. Proszę zobaczyć, jakie bogactwo wzorów, kolorów, ornamentów związanych z wzorem podkarpackim panowało, panuje. No jak dzisiaj nowocześnie można także wykorzystać te wzory. Paweł Kraus, historyk sztuki, kurator projektu Wzór Podkarpacki, był gościem audycji. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję państwu, dziękuję Adam.